Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O bliskowschodnich konfliktach rozmawiał w Watykanie prezydent Libanu.
Psychologiczne skutki aborcji są jednym z tematów obrad Papieskiej Akademii Pro Vita.
Los chrześcijan w Egipcie jest wciąż niepewny. Ostatnio zginął tam koptyjski duchowny.
24 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Libanu Michela Slejmana. Bliskowschodni polityk już wczoraj spotkał się z papieżem, biorąc udział w ceremonii odsłonięcia figury świętego Marona, patrona Libanu, w niszy Bazyliki Watykańskiej. Dzisiejsza audiencja trwała pół godziny. Prezydent Slejman spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej, arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów podkreślono, że Liban ze względu na obecność różnych wspólnot chrześcijańskich i muzułmańskich stanowi przesłanie pokoju i pełnego szacunku współistnienia nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Zaznaczono w tym kontekście konieczność dialogu i współpracy międzyreligijnej. Ważne jest także zaangażowanie władz świeckich i religijnych w wychowanie do pojednania i pokoju. Wyrażono nadzieję, że utworzenie w Libanie nowego rządu przyczyni się do stabilizacji kraju wobec czekających go wyzwań wewnętrznych i międzynarodowych. Watykańskie rozmowy prezydenta Slejmana objęły także sytuację na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wydarzeń w świecie arabskim. Wyrażono wspólne przekonanie o pilnej potrzebie rozwiązania istniejących w regionie konfliktów.
Już po raz 17 zebrała się w Watykanie na dorocznym zgromadzeniu plenarnym Papieska Akademia Pro Vita. Pierwszy dzień obrad poświęcono aktualnej działalności tej instytucji, która zajmuje się promocją i obroną życia. Prace podjęte w ostatnim roku oraz plany na przyszłość przedstawił hiszpański biskup Ignacio Carrasco de Paula, mianowany przed kilku miesiącami jej prezesem. Wcześniej był on kanclerzem tej papieskiej akademii. Jutro w ramach zgromadzenia plenarnego odbędą się warsztaty, dostępne również dla osób z zewnątrz.
Na warsztatach zostaną podjęte dwa tematy, które przedstawią międzynarodowi specjaliści, także spoza papieskiej Akademii Pro Vita. Pierwszy temat dotyczy publicznych i prywatnych banków krwi z pępowiny. Czerpie się z niej komórki macierzyste stosowane w medycynie i niebudzące zastrzeżeń moralnych, jakie wywołują tego typu komórki pochodzące z ludzkich embrionów. Zostaną przedstawione kwestie medyczne związane z przechowywaniem krwi z pępowiny oraz normy europejskiego prawodawstwa dotyczące takich banków. Drugie warsztaty będą poświęcone tzw. syndromowi poaborcyjnemu, czyli psychicznym i duchowym urazom występującym po przerwaniu ciąży u rodziców poczętego dziecka i u innych mających w tym udział osób. Obok aspektów teoretycznych będzie można się zapoznać z praktycznymi doświadczeniami pomocy takim ludziom, nie tylko psychiatrycznej, ale także religijnej, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W manifestacyjny protest przeciw niesprawiedliwości doznawanej przez chrześcijan przekształcił się wczoraj w Asjut w środkowym Egipcie pogrzeb zamordowanego koptyjskiego księdza. Setki, może nawet ponad 3000 Koptów przemaszerowało tam ulicami, domagając się szybkiego znalezienia i ukarania winnych. Ksiądz Daud Butros pracował w koptyjskiej parafii prawosławnej pod tym miastem, odległym 350 kilometrów od Kairu. Ciało z ranami zadanymi nożem znalazła jego córka, która od 2 dni nie mogła się dodzwonić do ojca telefonicznie.
Egipska policja twierdzi wprawdzie, że chodziło o napad rabunkowy i duchowny został okradziony. Jednak sąsiedzi kapłana zeznają, że widzieli grupę zamaskowanych ludzi wychodzących z jego mieszkania i krzyczących „Allah jest wielki”. Ponadto sam fakt poderżnięcia gardła zdaje się wskazywać na mord na tle religijnym. Również w stołecznym Kairze wczoraj po kazaniu patriarchy Szenudy III setki Koptów demonstrowało koło prawosławnej katedry przeciw zabójstwu księdza.
Niech papież przeprosi, to wznowimy z nim dialog, oświadczył w Rzymie wysłannik Uniwersytetu Al-Azhar. Na wczoraj i dzisiaj zaplanowane było kolejne wspólne spotkanie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej oraz tej kairskiej uczelni, która dla sunnickich muzułmanów stanowi najwyższy autorytet religijny. Do spotkania jednak nie doszło. Wieloletni dialog został zerwany przez stronę muzułmańską po tym, jak na początku stycznia w reakcji na noworoczny zamach na Koptów w Aleksandrii papież wystąpił w obronie prześladowanych chrześcijan. Egipcjanie odebrali to jako nieuprawnioną ingerencję.
Tym niemniej oficjalni wysłannicy islamskiej uczelni przybyli do Rzymu. Nie udali się do Watykanu, lecz złożyli wizytę we wspólnocie świętego Idziego. Oświadczyli tam, że relacje ze stolicą apostolską nie zostały zerwane, lecz zamrożone tymczasowo. Ich wznowienie zależy od przeprosin, których muzułmanie oczekują od papieża. Benedykt XVI miałby przeprosić nie tylko za słowa w obronie egipskich chrześcijan, lecz również za swój wykład w Ratyzbonie. Niech papież wycofa się z tego, co powiedział w Niemczech na temat islamu i muzułmanów, powiedział w Rzymie Hassan Szafi, specjalny wysłannik uczelni.
Tymczasem w Egipcie sytuacja wciąż nie jest jasna. Jak zauważa pracujący tam jezuicki misjonarz, ksiądz Ryszard Wtorek, obok nadziei wzbudzonych przez udany przewrót, coraz więcej jest też obaw, czy Egipcjanie poradzą sobie z nowym wyzwaniem. Mniejszość chrześcijańska obawia się natomiast utrzymania w nowej konstytucji prawa szariatu, które czyni z wyznawców Chrystusa obywateli drugiej kategorii, mówi polski misjonarz.
Ten bunt, w sumie zwycięstwo Egipcjan, w tym sensie, że udało się obalić dyktatora, wywołało na pewno wiele nadziei, że uda się zbudować społeczeństwo prawdziwie obywatelskie. No, obawy przede wszystkim związane są z tym, że tak właściwie to nic nie zmieni, to znaczy skorumpowane władze stare zostaną zamienione przez skorumpowane nowe władze. Obawiają się również tego, że jedna dyktatura, którą właśnie udało się obalić, zostanie zastąpiona inną, na przykład dyktaturą islamistów. Musimy zrozumieć, że Egipcjanie chcą przebudować państwo, czyli zmienić konstytucję. Jednym z takich punktów drażliwych dla chrześcijan, dla Koptów jest to, że bodajże to jest drugi punkt konstytucji, gdzie jest zaznaczone, że pierwszym, najważniejszym źródłem prawa jest Koran, prawo koranice, szariat. Chrześcijanie jakby są obywatelami drugiej kategorii i to ogranicza. Nie mogą wybierać na przykład swoich przedstawicieli do władz. To blokuje ta wizja społeczności w świetle szariatu.
Większość katolickich duszpasterzy i zakonnic w Libii pozostało na miejscu i pragnie kontynuować swą misję. Swoją postawą chcą dodać odwagi zarówno 100-tysięcznej wspólnocie katolickiej, jak i całemu społeczeństwu, oświadczył nuncjusz apostolski w Libii arcybiskup Tommaso Caputo. Przypomniał on, że kadra duszpasterska składa się tam z 2 biskupów i 15 księży. Pomagają im siostry z 16 wspólnot zakonnych. Te ostatnie zajmują się przede wszystkim służbą zdrowia i w ostatnich dniach jeszcze bardziej zintensyfikowały swoją posługę względem cierpiących. Arcybiskup Caputo poinformował, że duchowni i zakonnice otrzymali ostatnio wiele konkretnych gestów solidarności ze strony libijskiego społeczeństwa, również w postaci troski o ich bezpieczeństwo.
W minioną sobotę w Brazylii zamordowany został 56-letni kapłan katolicki. Ksiądz Romeu Drago był administratorem tworzącej się parafii pod wezwaniem Matki Boskiej z Góry Karmel w mieście Montes Claros.
Po raz ostatni widziano księdza w sobotę wieczorem przed domem parafialnym. Zaginięcie księdza zauważono dopiero w godzinach południowych w poniedziałek i powiadomiono o tym fakcie miejscową policję. Według policyjnego śledztwa kapłan został zamordowany w biurze parafialnym, gdzie znajdował się sejf, w którym przechowywano pieniądze parafialne. Spalone ciało zamordowanego księdza zostało znalezione w niedzielę w odległości 25 km od miasta Montes Claros na poboczu drogi stanowej prowadzącej do Francisco Sá. Według policji ksiądz padł ofiarą napadu rabunkowego, ponieważ skradziono samochód, którego jeszcze nie odnaleziono. Prowadzone jest również śledztwo w sprawie zaginionych pieniędzy parafialnych. Arcybiskup José Alberto Moura, ordynariusz archidiecezji Montes Claros, w opublikowanej oficjalnej nocie ubolewa z powodu zabójstwa kapłana i braku bezpieczeństwa w mieście. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski, Chrystusowiec.
Rzym coraz intensywniej przygotowuje się do beatyfikacji Jana Pawła II. Władze Wiecznego Miasta wraz ze stroną watykańską utworzyły komitet sterujący przygotowaniami do majowej uroczystości. Miasto oszacowało, że potrzeba około 5 milionów euro na prace porządkowe i zabezpieczenie imprezy. Władze chcą, by w czasie majowego weekendu część transportu miejskiego była dla pielgrzymów bezpłatna. Na kolejnym spotkaniu komitet sterujący podejmie decyzję o podziale Rzymu na dwie strefy, by uniknąć paraliżu stolicy. Władze zamierzają też przygotować specjalny plan ruchu, by ułatwić transport pielgrzymów.
Nie zdecydowano jeszcze, czy 1 maja sklepy w Wiecznym Mieście będą otwarte dla pielgrzymów. By było to możliwe, konieczne jest uchylenie przez władze prawa o obowiązkowym zamknięciu handlu. Decyzja w tej sprawie ma dopiero zapaść.
Natomiast o tym, że warto jeszcze zdecydować się na przyjazd na beatyfikację, przekonany jest postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder.
Myślę, że warto nie przestraszyć się, bo będzie to z całą pewnością wydarzenie niezwykłe i sama atmosfera panująca w tym dniu w mieście, w okolicach świętego Piotra, będzie czymś, co na pewno zostanie w naszych sercach i o czym warto będzie opowiadać własnym dzieciom i wnukom. Poza tym pamiętajmy, że Rzym jest przyzwyczajony do takich wielkich wydarzeń. Największym pewnie poligonem przygotowującym do tego wydarzenia była celebracja roku świętego 2000, kiedy przyjechały do Rzymu miliony ludzi z całego świata i były bardzo serdecznie, dobrze przyjęte. Miasto przygotowane do tego typu wydarzeń organizuje kilka miejsc, w których pielgrzymi będą mogli zgromadzić się, aby uczestniczyć również za pośrednictwem telebimów w celebracji beatyfikacji. A potem, zgodnie z tym, co oświadczyła Stolica Święta przez swoje biuro prasowe, trumna z ciałem nowego błogosławionego będzie wystawiona w bazylice przed konfesją świętego Piotra, aby wszyscy mogli spokojnie przejść i oddać cześć nowemu błogosławionemu. Trumna zostanie wystawiona tak długo, dopóki pielgrzymi będą pragnęli oddać tę cześć właśnie relikwiom nowego błogosławionego.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie pożegnano ojca Andrzeja Rębacza, wybitnego duszpasterza rodzin i obrońcę życia. Pogrzebowej mszy świętej w kościele Ojców Redemptorystów przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Zabrakło mu czasu, mówił o ojcu Rębaczu prowincjał redemptorystów ojciec Janusz Sok, kreśląc sylwetkę zakonnika ważnego dla zgromadzenia i kościoła i wyliczając dzieła jego pracowitego życia.
74 lata, 50 lat kapłaństwa, ponad pół wieku w zgromadzeniu zakonnym, a mimo to zabrakło mu czasu. I tak sobie po jego śmierci wszyscy uświadomiliśmy, że to nie umarł starzec na emeryturze, ale człowiek, który niezwykle był do końca zaangażowany. Tyle miał planów, tyle sugestii. Zabrakło mu czasu. Pozostały otwarte książki, niedokończony artykuł, umówione spotkania, rozmowy, telefony.
We mszy świętej pogrzebowej obok współbraci ojca Rębacza i najbliższej rodziny udział wzięło około 100 kapłanów, siostry zakonne, instruktorzy z poradnictw rodzinnych, obrońcy życia i najbliżsi współpracownicy ojca Rębacza. Pogrzeb księdza Marka Rybińskiego, salezjanina zamordowanego w Tunisie, odbędzie się 2 marca w Warszawie. Informację taką przekazał ksiądz Sławomir Łubian, przełożony salezjańskiej prowincji świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie. Do Polski ciało księdza Rybińskiego zostanie przywiezione 1 marca. Wcześniej, 28 lutego, uroczystości żałobne odbędą się także w Tunisie. Prezydent Bronisław Komorowski nadał pośmiertnie księdzu Rybińskiemu krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i młodzieży, za dawanie świadectwa miłości do człowieka oraz osiągnięcia w pracy misyjnej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.